Cześć Wojtku, witaj serdecznie w odcinku 356 Jesus Podcastu. Jest to odcinek oczywiście bootlegowy, wynika to z tego, że nie ma z nami Andrzeja.
Wiadomo, to jest nielegalny, dostępny tylko płytach CD. Znaczy kasetach magnetofonowych, przepraszam.
Prawie, że na winylach. Ja myślę, że kiedyś do tego dojdzie, w sensie to jest i chciałbym wypuścić podcast na winylu, bo uważam, że to jest bardzo zabawne. Wojtek, ale zanim zaczniemy w ogóle nasze rozmawianie na temat rzeczy technologicznych i mniej technologicznych, bo ja wiem, że takie tematy mamy, to coś ważnego się pojawiło w internecie dzisiaj, Wojtek. I jeszcze przez najbliższe troszeczkę ponad 3 tygodnie, ile dobrze liczę, będzie w tym internecie. A kto wie i może dłużej, natomiast na ten moment zabijcie sobie czas, że to są 3 tygodnie tylko, w których można dostać naszą nową bluzę. Tak. Tak.
Czekali.
Słuchajcie, w końcu się doczekaliśmy i to oczywiście największa wina jest moja i Wojtek.
Nie, to moja.
Nie, no bo to jest, Wojtek, twoja, u ciebie...
Ja 2 tygodnie przetrzymałem tę bluzę u siebie tygodnie, i nie zrobiłem im zdjęć.
A ja byłem 3 tygodnie na kwarantannie i miałem bluzę po prostu w domu, więc jakby też jakby spoko, nie? Więc no nieważne. Jakby najlepsze jest to, że dobra, to powiedzmy i tylko zrobimy sobie potem trochę żartów. Natomiast faktycznie jest bluza, czarna bluza z żółtym wosem jest dostępna do zakupu. Kosztuje 219 zł plus 15 zł wysyłka kurierem. Jeśli jesteście naszymi patronami, to zależnie od progu otrzymaliście albo darmową wysyłkę, albo darmową wysyłkę plus darmowe pieniądze w koszyku. Taka opcja też istnieje. Bluzy są do zakupu razem z koszulkami, które były do zakupu w marcu. One koszulki też wracają. Będziemy też je doprodukowywać. Więc jeśli nie udało wam się wtedy, to możecie sobie tym razem dokupić. Co jeszcze ważnego? Ważna informacja jest taka, że jest jedna rzecz, która będzie w bluzie ostatecznie odrobinę inaczej niż jest na zdjęciu. Jest to też oczywiście napisane, to znaczy kolor sznurka, który na zdjęciu jest czarny, będzie granatowy. Będzie to wyglądało jeszcze bardziej dope.
Tego tak zwanego ściągacza.
Tak. To jest bardzo ważna informacja. Co jeszcze? Nie wysyłamy niestety za granicę, a to wynika z tego, że przez COVID nie jesteśmy w stanie zagwarantować niczego, ani czasów, ani w ogóle dostarczalności przesyłek. Do niektórych miejsc, takich jak Wielka Brytania, w ogóle prawie nikt nie chce wysyłać, a my nie chcemy jakby dodawać sobie dodatkowego stresu, więc niestety jeśli jesteście poza granicami Polski, to musicie sobie zamówić coś do Polski, bo inaczej to nie dojedzie. Przedsprzedaż trwa do 7 lutego do 23.59, to jest niedziela i dopiero potem będziemy te koszulki i bluzy zamawiać. One będą chwilę potrzebowały mniej więcej na produkcję. Myślimy, że to jest około 2 tygodni na zrobienie wszystkiego i po tych 2 tygodniach te produkty wszystkie będą do was wysyłane. Tak. I to chyba... To jest chyba bardzo ważna informacja. Oczywiście kupcie sobie bluzę, bo są bardzo fajne. Kupcie sobie koszulkę, bo też są bardzo fajne. Ja na sobie właśnie teraz swoją drogą mam koszulkę jesusową i chodzę w nich w dalszym ciągu bardzo często i bardzo lubię. Ja oczywiście też będę zamawiał bluzy, bo są wspaniałe i w ogóle uważam, że to jest taki totalny wygryw noszenie w ogóle własnego merchu. To jest jakby takie super zabawne, ale okej.
Trochę lizanie sobie jajek, ale dobre te jajka są.
Tak, ewidentnie.
Kto by tego nie robił?
Dokładnie tak. I co jeszcze? To chyba wszystko. W sensie to jest chyba wszystko z ważnych informacji. Pamiętajcie, sklepik przez najbliższe 3 tygodnie, my będziemy o tym powtarzać. Macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby sobie taką bluzę, koszulkę lub naklejki wyrwać. Tak.
Ja tylko powiem, że to są takie bluzy takie casualowe. W sensie no na minus 14 to myślę, że jeszcze kilka warstw dobrze by było dołożyć do nich. Natomiast jesiennie to jest właśnie taki bardzo przyjemna grubość bluzy. Myślę, że na jesień, wiosnę to jest najlepsza opcja.
Co jest ważne, bluza jest rozpinana, a nie zakładana przez głowę. Tak. Ja w ogóle jestem fanem takich bluz rozpinanych, bo one pozwalają ci kontrolować temperaturę swojego ciała dużo lepiej niż bluza. Ja mam na przykład tutaj obok mnie leży bluza Teddy Fresh i na przykład ściągałem i zakładałem dzisiaj chyba 6 razy. A gdybym miał po prostu bluzę rozpinaną, to bym sobie ją rozpiął, zapiął lub podwinął rękawy nawet. Więc jakby to są takie opcje, których przy bluzie, no mogę podwinąć rękawy, no, ale to są takie rzeczy, które normalnie przy bluzie brakuje. Więc ta bluza jest super. Ona oczywiście też jest też szyta w Polsce, na Mokotowie warszawskim, w renowowanej szwalni i tak dalej, i tak dalej. Tu się nic nie zmienia. To dalej przechodzi przez tego samego, tą samą szwalnię, która robi też nasze koszulinki. Wąs jest oczywiście...
Więc jak macie koszulkę i...
I wam się podoba, to bluza będzie też spoko.
Dokładnie. Tak. To będzie podobna jakość.
Tak, dokładnie tak. I to chyba wszystko, Wojtek. W sensie to jest najważniejsza informacja, którą warto znać, że jest sklepik i będziemy to powtarzać regularnie. I to tyle.
Zachęcamy oczywiście. Tak. Przychody z tego sklepiku sprawiają, że nam uśmieszki na buziach się pojawiają.
Znaczy, żeby było jasne, na razie w tym momencie jeszcze jesteśmy w plecy.
No to zdarza się.
Bo musimy osiągnąć jakąś tam nawet niewielką, ale jednak skalę, żeby być chociażby na zero, bo w tym momencie, Wojtek, jesteśmy... No nie chcę o tym rozmawiać. Natomiast chciałbym powiedzieć... A, no to wszystko. To wszystko. I ten odcinek powstał w dłuższym studiu, prowadził...
Aha.
Dobra, nie? W sensie ktoś by się mógł pomyśleć, że tak było. Nie, Wojtek, ja mam tematy. Ja mam dużo tematów. Moje życie generalnie... Chcę o jednej rzeczy, którą powiedziałem w odcinku After Dark, powiedzieć w normalnym słosie. Chcę poradzić tą usługę Reclaim, bo ja sobie z tego korzystam w dalszym ciągu i powiem ci, że once you do Reclaim, you'll never go back. Okay. I teraz pytacie mnie...
To żeby było dla osób, które nie wiedzą,
oczywiście,
o co chodzi,
Reclaim, to jest taka usługa
do kalendarza, tak?
Tak. Przepraszam bardzo. Reclaim to jest taka usługa, która ustalacie sobie, co chcecie w kalendarzu mieć. Muszę się napić wody, bo inaczej umrę. Otóż, chodzi o to, że kiedy macie jakieś wydarzenia w kalendarzu, na przykład telekonferencje, to chcielibyście mieć na przykład troszeczkę czasu po tych telekonferencjach, żeby się pod nich tak naprawdę wyciszyć czy odpocząć. Chcecie jeść obiad o jakichś regularnych porach, czy mieć zabukowany w kalendarzu czas na jakieś wasze nawyki czy wasze wydarzenia. I Reclaim to jest taka usługa, która właściwie bardzo dobrze w tym pomaga. To znaczy ona za was troszeczkę zarządza niektórymi rzeczami i wydarzeniami w kalendarzu. W moim przypadku dodaje mi wydarzenia, żebym pamiętał, żeby jeść obiad po spotkaniach i przed spotkaniami daje mi jakiś taki mały bufor, żebym mógł, wiesz, odpocząć lub przygotować się do kolejnego spotkania. Dba o to, żebym miał zablokowany w kalendarzu czas na to, żeby robić sport. Ja oczywiście tam podaję w jakich godzinach i tak dalej, i tak dalej. I on mi to wszystko wrzuca. I teraz najfajniejszy wyciąg jest taki, że to jest wszystko interaktywne. To znaczy, że kiedy ja mam na przykład wydarzenie w kalendarzu o godzinie 12, od 12 do 13, żeby zjeść sobie obiad i ktoś rzuci mi 30-minutowe spotkanie na przykład o 12:30, to on po prostu utnie mój obiad o 30 minut i dalej zostawi go w kalendarzu po to, żeby on tam sobie po prostu wisiał. I wszystkie osoby, które widzą mój kalendarz, widzą, że jestem w tym momencie zajęty. Natomiast jak ja komuś powiem, że możemy się wtedy spotkać i nie ma najmniejszego problemu, żeby wysłał mi zaproszenie, to Reclaim się do tego dostosuje. I ja nie będę jakoś szczególnie dużo... Nie będę o tym szczególnie dużo mówił, bo mówiłem o tym w After Darku, ale po prostu jeśli macie jakiś problem związany z kalendarzem w kontekście tego, żeby pamiętać o wydarzeniach czy o waszych nawykach, o które chcecie zadbać, to Reclaim będzie prawdopodobnie odpowiedzią i on jest w tym momencie darmowy, w maju będzie płatny i będzie kosztować ileś dolarów, chociaż będzie miał też wersję darmową, która będzie oczywiście ograniczona. Natomiast ja w After Darku chyba odcinek czy dwa odcinki temu mówiłem, no, że to jest taka usługa, gdzie ja właściwie rozważam, czy to jest rzecz, którą chciałbym zapłacić, tam chyba 9 dolarów, bo to tyle będzie kosztowało. I teraz już wiem, że tak, bo naprawdę... Mój kalendarz wygląda troszeczkę teraz gorzej, w sensie, no bo wiesz, bo mam troszeczkę Tetris, a z drugiej strony faktycznie dzięki temu jest jakaś kontrola nad moim kalendarzem, nikt nie wrzuca mi, wiesz, jakby domyślnie zaproszeń na jakieś godziny, w których ja wiem, bo ustawiłem to w Reclaimie, że to jest najlepszy czas na coś, no nie? Na przykład właśnie od 9 do 9:30 to ja zwykle patrzę w ogóle, co się wydarzyło wczoraj jeszcze raz i przygotowuję sobie dzień, więc dobrze było, żeby o 9 nikt mi nie wrzucał spotkania, Reclaim o to zadba. I to jest bardzo fajny feature. Reclaim jeszcze raz oczywiście polecam. I to jest taka polecajka z After Darka, bo w After Darku oczywiście o takich rzeczach też mówimy. I jeśli nie jesteście naszymi patronami, to zdecydowanie warto. Teraz można nawet uznać, że jeśli macie zamiar zrobić zakupy w naszym sklepie, no to być może to są darmowe pieniądze tak zwane. To znaczy, jeśli dołączycie do naszych patronów, na progu Chyba 3 i 6? Nie, jest 2, 4 i 6. Jeśli dołączycie na progu 4, to tak właściwie dostajecie zwrot w postaci kodu na zakupy, a właściwie darmową wysyłkę w naszym sklepiku jest usłyszałem, więc tutaj może się okazać, że macie darmowe pieniądze, a do tego macie dostęp do wszystkich odcinków After Darkowych, nie tylko tych, które są w tym miesiącu, czy od momentu, w którym zaczynacie nas subskrybować, ale także do wszystkich poprzednich, więc jeśli ktoś bardzo chce, to może zrobić taką akcję, że wejdzie sobie do, na, zostanie naszym patronem i tak naprawdę wciągnie, ja Wojtek sprawdzam właśnie ile, bo to jest, czy da się to sprawdzić w ogóle? A mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to nie jest to, co ja bym chciał sprawdzić. Bo chcę sprawdzić, Wojtek, wiesz co, ile mamy postów i 82 exclusive posty. Podejrzewam, że koło 10 tych postów to są posty, które są tekstowe. Natomiast cała reszta to będą posty, które są z After Darkiem. Także dużo odcinków.
I jest dużo kontentu.
Dużo kontentu, absolutnie. Dobrze, ale zagadałem, ale zrobiłem bardzo dobrze reklamy. Naszego własnej rzeczy. Spociłem się aż przez to. O Jezus, mój. Odpocznę trochę.
Ja myślę, że Radek Kotarski już czuje twój oddech na plecach.
Ja myślę, że on czuje mój oddech.
Millennium Bank już czeka.
Tak,
na
tak, 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 tak. Ja myślę, że on czuje mój oddech, dlatego że ja mam zamiar go wygryźć.
No wiadomo.
W grze Call of Duty Warzone. Dobre, nie? Dobre, nie?
Lepsze by było, jakbyś powiedział, że na przykład wygryźć w grze Overcooked.
O, dobre. Mm.
No,
mam ochotę zabić Radka w grze Among Us. Dobra?
No, to dobrze, że to zdanie jednak zostało dokończone.
Mm-hmm. Radek, zginiesz jutro, jak będziemy grali w Among Us. Dobra?
To prawda. To prawda, to prawda. Dobrze, to reklamy mamy za sobą. Ja mam takie...
Opowiedz mi, co Wojtku się wydarzyło?
Dwa temaciki, tak. jeden dłuższy, drugi krótszy. Tak. I oba troszeczkę są o głupich ludziach.
Okej, okay. Jakby identyfikuję się, więc będę słuchał. Tak, tak, tak. O co chodzi? No.
Ja myślę, że właśnie akurat pod tym względem mądrości ci nie brakuje. Jedna rzecz. Są dwa linki, które chciałbym, żebyś zalinkował do opisu odcinka. I to są dwa linki, które sprawiły, że oczywiście jakby to, co się wydarzyło w Kapitolu, znowu wracam do tego tematu, ale po prostu no, ze względu na to, że właśnie pojawiają się coraz to nowe, nie tyle rewelacje, co takie ciekawe podejścia w ogóle do tego wydarzenia, no to temat wraca i jakby trudno, no ja po prostu jakoś tak śledzę to i chcę się tym podzielić. Otóż, jak wiadomo, ludzie weszli do Kapitolu i zaczęli tam robić bardzo dziwne rzeczy. Pamiętam, że w poprzednim odcinku ja mówiłem o tym,
o
że...
O szamanie między innymi.
Tak, że szaman i w ogóle śmieszki, mhm. W ogóle tam ha, 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 do nas dotarły memy głównie i tak dalej, nie? No i...
Ja pamiętam, że graliśmy w ogóle w Warzone wtedy, kiedy to się wszystko działo. To było też super zabawne, no ale...
A, to prawda, to prawda. I natomiast jak troszeczkę dłużej i więcej się poczyta na ten temat, to tam działy się naprawdę rzeczy straszne. W takim sensie, że na przykład ktoś nasrał w jakimś pokoju i mazał po ścianach swoim własnym gównem. Przepraszam. Przepraszam za swój język, ale tak dokładnie było. Wiesz, ludzie wynosili jakieś rzeczy, jakieś obrazy.
Ja wiem, że skradli chyba dysk Nancy Pelosi.
Tak, całego laptopa i jakaś dziewczyna chciała go sprzedać Rosjanom w ogóle.
Wow.
I podobno już się zamknęli. I nie Rosjanie wcale, tylko
FBI. Zresztą,
tak, w ogóle teraz jest taka fala aresztowań i bardzo ciekawe jest, mnie rozbawiło to bardzo, że wszyscy, którzy brali udział w tym wydarzeniu i zostali już zidentyfikowani, okazało się, że trafili na listę no fly, czyli nie mogli w ogóle wejść do żadnego samolotu, nie? I wielkie zdziwienie na lotnisku, płakali, ale jak to? Przecież ja chcę wrócić do domu. I nagle jest dziwko, że niestety nie możesz. No a cóż, no jakby to jest te słynne konsekwencje swoich własnych działań i akurat to mi się bardzo podoba, że one dość szybko zadziałały i po prostu, wiesz, ludzie dość szybko się zorientowali, że chyba zrobili coś bardzo, bardzo głupiego.
Nie, no co ty, Wojtek.
Ale samo wejście tam, no. wcale nie było aż tak bardzo głupie, jak to, o czym teraz będę rozmawiał. To znaczy, będąc tam, nie wiem, czy widziałeś, że pojawiły się w sieci takie jakieś screeny, ludzie próbowali udowodnić, że tak naprawdę to nie byli ludzie od Trumpa, tylko ci najbardziej agresywni to byli z Antify.
Tak, to tak, uwielbiam to, uwielbiam
wszystko
to.
No. Da się obrócić, wiesz, na własną tą. Natomiast nie o tym, chciałem powiedzieć o tym, że bardzo dużo osób, które brały udział w ogóle w tym szturmie, bo chyba tak trzeba to nazwać, było bardzo aktywnymi użytkownikami serwisu Parler, o którym też już nieraz rozmawialiśmy. Oni na chwilę wrócili, przynajmniej strona wróciła, bo wygląda na to, że chyba się dogadali
z Rosjanami. To jest zabawne.
Nie wiem, czy znaczy to już dawno, bo tam właściciel jest, ma jakieś powiązania, ale jakiś, Boże, jakaś chmura, wiesz, ich przyjęła, ale to jest chmura, która trzyma u siebie, wiesz, te wszystkie tam Breitbart News, takie, wiesz, dziwne, Alex Jones i tak dalej, i tak dalej, więc no, wiedzieli, z kim się skumać, nie, i obwąchiwać. Natomiast użytkownicy właśnie Parlera, jak się okazało, bardzo im zależało na tym, żeby to wspaniałe wydarzenie, jakim był szturm na Kapitol, jakoś sobie nagrać. Nie? No i oczywiście nagrywali bardzo dużo materiałów wideo ze środka, sprzed samego Kapitolu i no, generalnie z całego tego eventu. I wrzucali oczywiście wszystko na Parlera. I jak to fajnie, że są tacy ludzie. Ziomeczek, który w internecie jest znany jak pod pseudonimem The Patriot, tylko że przez 10, czyli IO, to jest zamienione na 1.0.
Wow.
Ziomek zrobił archiwum z Parlera. To znaczy udało się w ogóle jakiejś dużej ekipie takich prawdziwych kuców, za co ich bardzo kocham, zrobić archiwum około 500 tysięcy chyba różnych filmów nagranych właśnie podczas tego wydarzenia. 500 tysięcy starych. Oczywiście część z nich była bardzo krótka, nie? Jakby to były jakieś tam takie bliskie story rzeczy, 15-sekundowe, jakieś takie wycinki i tak dalej. Natomiast no jest też dużo trochę dłuższych materiałów, no bo ludzie albo robili transmisję na żywo z tego wydarzenia, albo właśnie nagrywali bardzo dużo i wrzucali to na Parlera.
Cześć, witajcie dzisiaj w moim Kapitolu. Dzisiaj będziemy łamać prawo. Na początek mam zamiar nasrać w gabinecie Nancy Pelosi. Słuchajcie. I to jest w ogóle
kupa.
Całkowicie.
Proszę, pokażę, jak wychodzi tak. Ze mnie.
Tak, i to jest całkiem zabawne, bo wiecie, jest taka tajska metoda. Ja już tak to czuję, że tak to mogłoby iść. Jest taka tajska metoda w ogóle czczenia radości.
Robienie kupy. A tak.
Nie, ona się nazywa Holi. I aha. Można też to zrobić między. Nie wiem, w którą stronę to powinno być nawet.
No, w każdym razie tak, bardzo, bardzo prawda, to było mądre i rzeczywiście te materiały zostały zgrane z Parlera przez tych moich ukochanych kuców i jakby to stało się, wiesz, no to 500 tysięcy materiałów to jest dużo, to jest już takie big data, bym powiedział wręcz. I okazuje się, że przynajmniej na razie dwa miejsca, jednym z nich jest GitHub właśnie Patriota, który się nazywa doskonale Yal Qaeda.
Wow.
Cudowne.
Wow.
I ziomeczek zrobił interaktywną mapę, na której są oznaczone dokładne miejsca na mapie czerwonymi dzióbkami, na których czerwone są już jakby zuploadowane i ewidentnie korzysta sobie z YouTube'a, więc wrzucił w całe archiwum tych materiałów wideo na YouTube'a. One są odpowiednio otagowane GPS-em. I możesz sobie po prostu obejrzeć wszystkie materiały w formie takiej, że klikasz na czerwony dziubasek, tak jak na Google Maps. Normalnie, wiesz, masz oznaczone miejsca i możesz sobie ten materiał obejrzeć. I to pojawiło się pierwsze. To znaczy, to rzeczywiście było pierwsze podejście do pokazania jakby tego co faktycznie w środku się działo. No i ja wszystkich nie obejrzałem, bo to też, wiesz, bez przesady.
Ja właśnie wszedłem na tę stronę, Wojtek, i jakbyś obejrzał wszystkie, to miałbym więcej wątpliwości co do twojego zdrowia psychicznego niż teraz, wiesz?
To prawda. To się zgadzam. Natomiast tu jest jeszcze dużo do zrobienia, bo dużo jest żółtych kropeczek, a żółte kropeczki oznaczają, że jakby on ma ten materiał wideo i jakby wie, gdzie został nagrany, natomiast on jeszcze nie został zaploadowany na YouTube'a, więc myślę, że to się będzie prawda działo.
W ogóle to jest fenomenalne, że oni jakby zrobili takie, taką stronę, gdzie masz, wiesz, że możesz wejść, zobaczyć, no a tak na Kapitol 6 stycznia, to tutaj są, klikasz tak. Sobie kamerę, oglądasz. Taki Netflix, tylko że do łamania prawa z Kapitolem.
Prawda? No, ja nie zdziwię się, naprawdę nie zdziwię się, jeżeli na tej podstawie powstanie jakiś dokument, w takim sensie, że wiesz, jakby no, na pewno rzeczy będą się działy i na pewno będziemy mogli zobaczyć coś na Netflixie i podejrzewam, że bardzo dużym źródłem będą właśnie te materiały. Natomiast jest jeszcze jedna strona, bardzo myślę ciekawa. Otóż ona jakby korzysta z tych samych materiałów. Może nie wszystkie się pokrywają, natomiast jakby no, to też są materiały nagrane przez użytkowników Parlera, też zgrane z tej platformy wcześniej i to jest serwis ProPublica.org, który zrobił coś jeszcze ciekawszego, bo rozłożył te materiały wideo, podzielił na trzy grupy. Jedna, która jest po prostu gdzieś w okolicach DC, druga jest blisko Kapitolu, a trzecia jest w samym środku Kapitolu, więc jakby wiesz, już nakłada taki filtr, że jeżeli chcesz zobaczyć samo mięso i to, co się działo w środku, to po prostu zaznaczasz i to ci filtruje wszystkie te materiały, które oni mają właśnie po tym miejscu. Natomiast jeżeli nie włączysz żadnego filtra, to masz rozłożone je na timeline'ie. To jest dokładnie prawie, że minuta po minucie, co działo się.
To jest fenomenalne. Ja właśnie sobie skrolowałem i widziałem. No, nie dojechałem.
I to jest po prostu niewiarygodne. Znaczy w ogóle to działa świetnie, tak pod względem technicznym. To muszę powiedzieć, że ja jestem w szoku, że to naprawdę udało się komuś tak sprawnie zrobić, bo te materiały wideo się odpalają bardzo szybko i faktycznie masz poczucie takiego, wiesz, kurde, to się dzieje prawie, że na żywo. Więc jeżeli ktoś chce sobie jakby odtworzyć to, co działo się tam na Kapitolu.
Linki w opisie odcinka oczywiście, oba są.
Tak, tak. No chyba nie ma lepszej metody. I po prostu ja jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi, którzy to zrobili, że udało im się w ten sposób podejść do jakby prezentacji tych danych i tych materiałów wideo. Amazing, naprawdę jestem w szoku, że to tak działa i że to się udało zrobić. A przynajmniej od razu po prostu, no wiesz, nie będąc tam, czy nawet nie będąc w Stanach, nie śledząc amerykańskich mediów, trudno by było poczuć to wszystko, co ja czuję teraz. To ja czuję obrzydzenie. Jakby, no,
to było w ogóle bardzo, w sensie, ja pamiętam ten dzień, bo to było tak, że my graliśmy sobie w gry w Warzone i ja wiem, że Andrzej, właśnie dyrektor Andrzej, znany nam tutaj wszystkim, wysyłał po prostu nam na grupie zdjęcia i wideo z tego, co się dzieje w tym momencie w Kapitolu. I my po prostu sobie graliśmy i to było takie, no wiesz, i wysyła zdjęcie nagle jakiejś grupy przed Kapitolem, więc wiesz, no jakby okej, w sensie jakby weird, no ale okej. Po czym chwilę później wysyła jakieś zdjęcie na zasadzie, wiesz, tego właśnie szamana. Potem szamana siedzącego w środku i tej wielkiej sali, aha, okej, mówię, no dobra, widocznie ewidencje, coś tam, no i jakby wiesz, gdyby oni wszyscy byli czarni, oczywiście byliby martwi mniej więcej 30 sekund po przekroczeniu progu Kapitolu, natomiast z racji tego, że byli biali, to w ciągu dwóch godzin
opakowali... To powiedział policjant, nie można wejść.
Tak, nie można wejść, a oni mówią, aha, ale to my wyjdziemy, a on zrobił, no dobra. I oni weszli, w dwie godziny opanowali Kapitol, w sensie autentycznie, no w sensie, to jest w ogóle, ja jestem... Ktoś napisał w ogóle taki bardzo ładny tweet, że oni płacą ileś tam miliardów dolarów na policję i bezpieczeństwo swojego kraju i właściwie to równie dobrze mogliby przestać to płacić, bo jakby naprawdę jeden z najważniejszych budynków w Stanach Zjednoczonych, Kapitol po prostu został zeszturmowany przez bandę po prostu redneków. To jest straszne.
Niestety, no i teraz jakby wiesz oczywiście, że pojawiają się wątpliwości co do tego, co będzie podczas inauguracji, nie? Jakby...
No tak.
No tam może być... Może być nieprzyjemnie, mam nadzieję, że wszystko się...
Dlatego Trump dostał bana, tak naprawdę, bo oni uważają, w sensie ja się też oczywiście zgadzam, w sensie ja widzę, że to ma sens oczywiście takie myślenie, bo generalnie wiesz, że sytuacja jest taka, że Trump pisząc, że nie przyjdzie na inaugurację, daje właściwie wolną rękę, żeby to wszystko, wiesz, w proch obrócić, nie? No bo
Spoko, nie będzie mnie. Troll in chief nie będzie tam, będę bezpieczny, nie? Siedział na golfie.
Dokładnie. Troll in chief będzie w ogóle w innym miejscu, więc jakby spokojnie możecie to wszystko zrobić, co tam macie tylko ochotę. No, straszne to jest. W sensie, pocieszę Wojtek nas tylko jedną rzeczą, że według jakiejś informacji, którą widziałem, spadł, od momentu, kiedy dostał bana Trump, spadła jakby zasięg dezinformacji związanych z wyborami Stanów Zjednoczonych o ileś tam 10%.
O, wow, to ciekawe.
Wiesz, no bo nie masz nagle jednego debila, który tweetuje non-stop, że stop the count i the elections were...
Jasne.
Wiesz, stolen from us.
Nie? Rigged. Tak, rigged.
Rigged.
Rigged. No tak. No zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy wiesz, ale 20... czyli to będzie w środę, startuje polski serwis społecznościowy.
O Boże!
A nie pamiętam, jak się nazywa, ale Wojny brzmi Słowianie? To trochę jak libacja. Ale inny. Tłumaczenie z łaciny to jest biały orzeł, więc...
Bo wiesz, że jest jeszcze Wolni Słowianie?
Tak, Wolni Słowianie, oczywiście, niestety. Czy my powinniśmy...
Tak, to w ogóle jakiś. Czy to jest serwis w ogóle, na który powinniśmy być, Wojtek? Ja nie wiem, jak to działa.
Ja myślę, że powinniśmy się na tym Albi coś tam, libacja, na tym zarejestrować. Koniecznie, żeby patrzeć, co ludzie piszą. Okay. Co jest w ogóle zabawne, bo jakby oczywiście teraz pojawiły się ruchy, tak, Trumpa zablokowali, więc
tak.
W Polsce oczywiście pan Ziobro mówi, no nie, tak nie można. Znaczy w Polsce, jeżeli ktoś pisze zgodnie z prawem, to nie zostanie absolutnie, nie może te treści zniknąć z internetu, więc lol. Serwisy...
To jest moja opinia w ogóle na temat tego, lol.
No tak, że serwisy internetowe nie mają prawa jakby... wyłączać tych treści, czy kasować ich, czy blokować kont, jeżeli to te treści są zgodne z polskim prawem, no i tam powołują jakąś radę, sradę, wiesz, no jakby kombinacje. I zupełnie szczerze zastanawiam się, i to jest oczywiście bardzo duży stretch, nie? Także proszę mnie nie cytować nigdzie i uważam, że to szansa na to, że tak jest mała, ale pokuszę się o to. Nie wiem, czy przypadkiem to nie było, może to był zbieg okoliczności, ale może to był powód, dla którego konto pana Marka Suskiego zostało zhakowane dzisiaj. Ja wierzę w to. W sensie ja wierzę, że to był hak, bo sytuacja jest miał prawdopodobnie tak ekstremalnie absurdalna, że...
Hasło 1234, nie? To było albo coś takiego, no bo jakby ewidentnie...
Bardzo możliwe i oczywiście brak podwójnej, dwustopniowej weryfikacji konta, no jakby nawet nie chcę myśleć, jaki poziom bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa jest w tej chwili wśród naszych rządzących, czy w ogóle polityków.
Ja myślę, Wojtek, że ty masz lepszą politykę haseł niż... Niż oni, wiesz?
Niestety muszę się z tym zgodzić. Wiem natomiast, bo rozmawiałem o tym z Pauliną Matysiak, wiem, że oni akurat z Signala korzystają, przynajmniej do komunikacji takiej
Przecież mamy grupę na Signal nawet z Pauliną, no? Więc jakby... A w partii, że też... Aha, okej, okay, no.
Tak, nie, no mówię o tym, wiesz, no, bo to, że tam tak. My sobie gadamy, to jest jedna rzecz, ale że w samej partii to oni między sobą chyba rozmawiają przez Signala, no to przynajmniej tyle, to w ogóle, nie? Chociaż nie wiem, to też nie tłumaczy wszystkiego.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę w ogóle, jak dużo na Signalu pojawiło się osób z kontaktów, które się ma.
No ja aż musiałem wyłączyć powiadomienia.
Tak. Ja w ogóle to właśnie, bo to ja może tak szybko tylko zrobię taki małe wtrącenie, Wojtek, bo ja powiem w ogóle może, dlaczego ten Signal tak nagle się pojawił jakoś, bo ludzie się dziwią w ogóle, o co chodzi, dlaczego on jest w topce w tym momencie i dlaczego trzeba...
Dobrze, ja wrócę do Marka Suskiego później.
Dobrze, to ja tylko to zrobię małe wtrącenie w takiej opcji, bo jakby ja Facebook, który jest właścicielem WhatsAppa, zmienia w tym momencie politykę prywatności, a właściwie chciał zmienić politykę prywatności tego, co robią z danymi, które są powiązane z twoim kontem WhatsApp. I teraz w tym momencie jeszcze nie było jakiegoś takiego bardzo dużego powiązania pomiędzy twoim kontem WhatsApp a twoim kontem na Facebooku. Natomiast teraz...
Gdzieś się pojawił tekst, że było i po prostu to, i nawet, że ta nowa polityka prywatności niewiele zmienia, tylko po prostu to tak jak było z tymi, znaczy, z Instagramem i tym, że o, zmieniają zapis w regulaminie, że można korzystać z twoich zdjęć, swoich reklamach.
Tak, ale wiesz co, bo tylko, teraz zrobili coś takiego, że to zrobili bardzo explicite na zasadzie, no słuchajcie, no to jasne. Teraz powiemy wam dokładnie, co się będzie działo, no nie?
Tak, no tak, i ludzie... tak, pewnie zmuszeni przez Apple'a między
tak,
innymi.
Tak, na pewno. No, więc no i sytuacja wygląda generalnie tak, że są dwie bardzo ważne części tej dyskusji w ogóle, dlaczego, jakie informacje Facebook będzie wykorzystywał. Bo teraz WhatsApp w dalszym ciągu jest komunikatorem, który jest szyfrowany. To znaczy, że oprócz ciebie i osób lub osoby, z którą rozmawiasz, nikt inny nie ma dostępu do tej treści, tak? To znaczy wiadomość, którą wyślę do Wojtka, zostanie przez niego odczytana i dla osób postronnych, które przechwycą być może komunikat, który jakby wysyłam, to będzie to tylko i wyłącznie papka, jakby literek i cyferek, bo to wszystko zostało zaszyfrowane kluczem, który ma tylko Wojtek i tylko ja. W sensie, jak akurat...
Ja tylko powiem, że wszystko, co piszemy, jest tylko papką, literek i cyferek.
Wow.
Nice.
W sensie, to jest takie trochę show at once, no nie?
No, prawda?
Papka, literek. A to w takiej opcji podcast jest właśnie papką, papka sylab i dźwięków.
To prawda, tak? To jest tylko papka dźwięków.
Wow. Dobra, więc teraz tak. Więc masz WhatsApp i teraz tak. Tak jak mówię, treści wiadomości są szyfrowane. Nikt nie ma do nich dostępu poza ty i osobą, z którą rozmawiasz lub osobami, z którymi rozmawiasz. Natomiast Facebook będzie wykorzystywał wszystkie inne informacje, które może wyciągnąć z WhatsAppa i to są tak zwane metadane. I teraz... Jakie to są dane? No to jest oczywiście informacje na temat ciebie i twojej lokalizacji i tego jakby kogo masz w kontaktach i tak dalej. Natomiast jest też informacja z kim, kiedy, jak dużo rozmawiasz, o jakich porach i tak dalej, i tak dalej. I to służy Facebookowi oczywiście do coraz lepszego profilowania cię jako potencjalnego oczywiście kupca czegoś, co oni będą ci reklamować. I bardzo dużo... I teraz dam bardzo dobry przykład. Jest tak, że ja mogę rozmawiać z Wojtkiem na WhatsAppie i Wojtek wyszukuje, w sensie, że ty wyszukujesz coś na przykład na temat mikrofalówek. I oni mogą powiązać twoje wyszukiwanie i piksel, który jakby z konkretnym czasem, z konkretnymi rozmowami, które toczą i wtedy na przykład z dużą dozą prawdopodobieństwa mogą mi wyrzucić reklamę na temat mikrofalek, których ty wyszukiwałeś, bo rozmawialiśmy ze sobą w tym czasie, albo w ogóle dużo ze sobą rozmawiamy, nie? Więc...
O, ciekawe. Ale i żeby było jasne, jakby my nie rozmawialiśmy o mikrofalówkach, bo te rozmowy są szyfrowane, więc jakby te dane, tak, treści tak, rozmów tak, nie tak, są.
Właśnie to chyba to jest chyba najbardziej przerażająca rzecz w tym wszystkim, że gdyby oni podsłuchiwali nasze rozmowy, to byłoby to dużo łatwiej wytłumaczyć, no nie? Że Facebook podsłuchał twoją rozmowę, kiedy miałeś telefon w kieszeni, więc wiedzą, że rozmawiasz o mikrofalówkach. Natomiast tu jest sytuacja po prostu taka, że, i to jest naprawdę, dla mnie to jest jeszcze bardziej przerażające, że z racji tego, jak wygląda moja sieć kontaktów, co te osoby robią, Facebook śledzi oczywiście ruch w internecie, więc jest w stanie powiązać oczywiście konkretne osoby z częstotliwością rozmawiania, z konkretnymi momentami, w których rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest w stanie powiązać to w jakiś nasz jeszcze dokładniejszy profil, żeby nas właśnie profilować i sprzedawać informacje o nas potencjalnym właśnie reklamodawcom. I teraz informacje się pojawiły oczywiście jako w zasadzie zmieniamy politykę prywatności, bla, bla, tutaj proszę są te wszystkie rzeczy, które będziemy teraz robić. I świat zwariował, oczywiście, co mnie bardzo ucieszyło i wszyscy zaczęli krzyczeć, usuwamy WhatsAppa, przechodzimy na inne komunikatory. To nie jest oczywiście takie bardzo proste, tak. Szczególnie na przykład, że ja wiem, mam całą rodzinę i tak dalej, już o tym mówiłem wielokrotnie, ale zauważyłem, że bardzo dużo nowych osób pojawiło się na Signalu. Signal oczywiście był w topce App Store'a i Google Play'a, że jako najpopularniejsza aplikacja darmowa i jakby no to też oczywiście bardzo mocno cieszy. I co jest, co w ogóle jest chyba jeszcze kolejnym ciekawym elementem jest to, że zaczęła się w ogóle dyskusja na temat Signala, jakaś taka większa na temat prywatności. Nawet, co jest dość interesujące, my w naszej grupie, ja Wojtek w ogóle mogę to powiedzieć, bo to, że istnieje grupa proza zostało powiedziane przez Radka, więc jakby możemy powiedzieć, że grupa proza po prostu istnieje. I na grupie tak. proza nie ja i nie Wojtek zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, czy Telegram jest odpowiednim miejscem, żeby ta grupa istniała, czy nie powinniśmy być na przykład na Signalu, nie? I tu nie chodziło o to, że wysyłamy sobie zdjęcia pindoli, chociaż oczywiście robimy to, no bo jesteśmy prawdziwymi mężczyznami.
Dorośli mężczyźni dokładnie, robią to.
Dokładnie tak. Tylko chodzi o to, że po prostu, no... Ja mam takie poczucie, że Signal de facto jest endgame'em, ostatnim miejscem, w którym po prostu będziemy rozmawiać. Wiesz, co chodzi? To jest ostatni na takiej zasadzie, że to jest ultimate miejsce, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo i o swoją prywatność, to będzie ten Signal, nie? Telegram oczywiście daje bardzo dużo funkcji, których Signal w tym momencie jeszcze nie umożliwia, których nam oczywiście będzie brakowało i by brakowało, jeśli podejmiemy taką decyzję, że Signal stanie się tą tak zwanym miejscem pierwszego kontaktu. Ale ja właśnie widzę bardzo dużo takich ruchów, że no, być może Signal powinien być zamiast czegoś, no nie? Albo że może nie Messenger, tylko coś takiego, tylko może byśmy właśnie Telegram i tyle. To jest bardzo dobra dyskusja, bardzo mi się to podoba. No i o to właśnie chodzi, dlatego jest jakby była drama z Facebookiem i dlatego ludzie zaczynają pobierać Signal czy Telegram i przenosić się na inne komunikatory. Oczywiście zachęcamy do tego, żebyście faktycznie to zrobili. Ja faktycznie większość moich rozmów prowadzę przez Telegram, chociaż mam też, tak jak już mówiłem, parę grup na WhatsAppie, z których jakby to nie da się przejść. Ale powiem ci, Wojtek, taką ciekawostkę tylko, bo ja jestem taki dość do przodu, nie, że pomyślałem o różnych rzeczach i moja mama dostała na urodziny ode mnie, taki łączony prezent na urodzinne święta, dostała ode mnie nowy telefon.
Wow.
Bo poprzedni już tak trochę tego, i ja mówię, dobra, po prostu zrobię tak, że znowu wybiorę, mamy dobry telefon. To też pytałem chyba w listopadzie na forum naszym i wybrałem, mamy nowy telefon, to był ten Pocophone X3, czy coś takiego. Bardzo fajne w ogóle urządzenie, tak nawiasem. W sensie naprawdę fajne i z szybkim odświeżaniem ekranu, tam jest chyba 120 Hz, albo 90, więc w ogóle wiesz, ma lepszy ekran niż ja. Całkiem spoko to wygląda. I ja dałem mamie telefon od razu skonfigurowany. To znaczy zalogowany do wszystkich serwisów, na których ona była, bo on po prostu do mnie przyszedł. Mamy one password rodzinne, więc ja widzę, mamy hasła, tak jak ona zresztą bardzo chce, żebym ja to miał, bo na przykład ostatnio jej odblokowałem konto w banku i właściwie nic nie musiała robić, więc jakby jest, ma support tutaj w Warszawie na miejscu. Ale zainstalowałem mamy Signal, nie? Jakby ona już go ma i ona nawet nie wie, że ma, że jest zalogowana i on działa, nie?
Nagle dostanie powiadomienie i tak. Piękna przygoda się zacznie. Nie?
No ale wiesz, no jakby, w sensie ja wiem, że to jest taka trochę barbarzyńska, ale to jest bardzo dobra metoda na to, żeby faktycznie przenieść kogoś na Signal, po prostu zainstalować i powiedzieć, masz, proszę, to gotowe. A jeśli chodzi o UX tego rozwiązania, no to wiesz, Signal działa całkiem nieźle i nie ma z tym żadnego problemu. Dobrze, więc ja zderailowałem konwersację w kontekście, dlaczego ludzie przychodzą nagle na Signal i na Telegrama z WhatsAppa. I proszę teraz pan Marek Suski. Marku,
ja tylko dorzucę jedną rzecz, bo dzisiaj akurat Paweł Durow z Telegrama pisał o tym. Zresztą dzisiaj też pojawił się news o tym, że w amerykańskim sądzie pojawiła się sprawa dotycząca Apple i jakby chcą usunąć Telegrama z App Store'a. I będą o to prosić w sądzie Apple i podejrzenia, no jakby w tych papierach jest napisane, że chodzi o to samo, co wydarzyło się z Parlerem, więc czyli, że na Telegramie po zamknięciu Parlera pojawiło się bardzo dużo grup, no bo ci ludzie z Parlera gdzieś musieli pójść, nie? Mhm. Nie czekali na to, że aż on wróci z martwych, bo pewnie kiedyś wróci w jakiejś tam formie, ale poszli po prostu na Telegrama i pewnie na Signal też. Natomiast no, tym się różni Signal od Telegrama, że na Telegramie są publiczne kanały.
Myśmy taki mamy yesos.club oczywiście.
To jest grupa. A to nie jest kanał.
Mhm.
Tak, i widzisz, kanał ma to do siebie, że po prostu każdy może do niego dołączyć i jest tam, tylko admini mogą pisać i wiesz, i chodzi o to, że to jest po prostu publiczne miejsce, więc on przez to ociera się trochę o bycie takim serwisem społecznościowym w pewnym sensie, nie? Że jakby z jednej strony oczywiście jest komunikatorem, ale z drugiej strony no, i ma te publiczne miejsca, o które trzeba dbać. Natomiast jest tak, że o ile Parler od początku mówił, że nie moderuje w ogóle treści, które się pojawiają na serwisie, tak Telegram moderuje te kanały. Oczywiście w takiej formie, że po zgłoszeniu, tak, czyli jeżeli jakiś użytkownik zgłosi dany kanał, że zawiera treści, które nawołują do przemocy, to ten kanał po prostu znika. Więc tutaj moderacja Telegrama działa i działała w innych krajach, w Iranie, w Hongkongu, czy to tam Paweł też wymienia te wszystkie kraje, więc rzeczywiście to się dzieje. Zresztą mieli problem z organizacjami terrorystycznymi, które korzystały z Telegrama po to, żeby wiesz, tam grumować młodych ludzi, zachęcać ich do dołączania do ekipy. W każdym razie no, tam moderacja działa, wiesz, no, pytanie na ile jest skuteczna i na ile I to jest ciekawe właśnie, na ile osoby tego typu, które potrzebują jakby miejsca, żeby tam, wiesz, wylewać żółć, potrzebują publicznych miejsc, nie? No bo oni mogą sobie założyć grupę. Grupę pewnie też można zgłosić, tak, ale no już do grupy, żeby dołączyć, no to wiesz, to nie wszystkie są otwarte, trzeba poprosić o zaproszenie. No jakby wiesz, no, jest to takie półpubliczne, bym powiedział, nie? Więc to jest taka ciekawostka. Natomiast wracając do pana Marka Suskiego, no to tak, dzisiaj pojawiły się na jego koncie tam kilka tweetów. To tak najpierw żart powiem, że zdenerwowało mnie to, że oznacza tweety te, które są w sekwencji 1 przez 1, 1 przez 2, 1 przez 3. Jak można to tak robić? No to wiadomo, że to nie on robił. Znaczy wiadomo, no... Takie jest wytłumaczenie, że konto zostało zhakowane i te treści pojawiły się tam nie napisane przez pana Marka Suskiego, tylko przez domniemanego hakera. I ja wierzę w to, bo nie wierzę, żeby ktoś był aż tak głupi, żeby zrobić to samemu.
Pozdrawiam cię właśnie, Wojtek, ludzie z No Fly List, którzy byli w Kapitolu.
Troszeczkę tak, ale no jednak wiesz, no nie wiem, jakąś mam taką dziwną wiarę.
Nie, ty masz wiarę w ludzi, w to, nie? Taką jakąś, no dobrze.
Może czasem za dużą, ale uważam, że takich rzeczy osoba publiczna by nie zrobiła. Naprawdę. W sensie, no nie w taki sposób. Bo tam było takie zarzut do pani Ewy. Dobrze mówię? Pani Ewa.
Czy my możemy w ogóle powiedzieć oficjalnie też, że jakby... strasznym skurwysyństwem jest wrzucanie czyichkolwiek zdjęć tak. do internetu.
Tak, ja właśnie bardzo chciałem to podkreślić. Tak. I niezależnie od tego, kto to robi. W takim sensie, że czy jesteś panem Markiem Suskim, ponoć nie, ale whatever. Czy jesteś hakerem, który chce zrobić inbę. Nie robi się takiej rzeczy i po prostu jest to skurwysyństwo okrutne i powinni go złapać i złapać bardzo mocno za jajka, a przynajmniej wsadzić do więzienia na bardzo długo. Co nie wiem, czy to się wydarzy, bo różnie to bywa z jakością tutaj naszych tych, chociaż ja wierzę w policję, myślę, że może uda im się to zrobić. Natomiast tak, jest to skurwysyństwo i najgorsze jest to, że... I właśnie się zastanawiam, chciałem ciebie o to zapytać, bo w tej mojej bańce, takiej czysto technologicznej, bo wiadomo, że ja mam, wiesz, ludzi z Twittera obserwuję bardzo określonych, to było tak, że jakby kwestia samych zdjęć i tej konkretnej pani Szerzyńskiej, której dotyczyły te tweety, troszeczkę, oczywiście na samym początku, no to wiadomo, no bo to było nowe i tak dalej, więc no... Więc o tym się też troszeczkę mówiło, ale tak naprawdę przez większość dnia, bo ja dzisiaj miałem taki dzień, że trochę na Twitterze byłem w formie oczywiście czytającej, to było tak, że rzeczywiście jakby pani zeszła na drugi plan, to znaczy, że jakby nie była centrum całej dyskusji. Dyskusja raczej toczyła się wokół właśnie cyberbezpieczeństwa, tego, że jak można dopuścić w ogóle do tego, że konto polityka czołowego zresztą w Polsce zostało, wiesz, zhakowane. Podobno nie tylko konto, ale też mail, więc pytanie, czy Twittera ma założonego na mailu służbowym, czyli sejmowym, czy z kolei na prywatnym?
Podobno tak. I podobno też trzyma jakby służbowe rzeczy na prywatnym koncie Twittera, więc coś takiego, więc jakby tam w ogóle jest
no
dużo...
No to
drogo.
Jakby tu jest wiesz tyle co, no, ja widziałem, błędów, ja widziałem, przerażających.
Na moim Twitterze jakby ja nie widziałem w ogóle tych zdjęć, ja nie widziałem tego wszystkiego, nawet nie do końca chciałem, szczerze powiedziawszy, sprawdzać, ani szukać tego, bo jakby wystarczyła mi opowieść o tej sytuacji. Mhm. W sensie sam tweet widziałem, tylko bez zdjęć, bo to mnie jakby zupełnie nie ten... I powiem ci, że no u mnie, jakby na moim timeline widziałem bardziej coś takiego, że ludzie byli niezadowoleni, jakby właśnie chodziło o tą panią, nie o to, że... Mm-hmm. To się, jakby oczywiście widziałem też tweety jakby żartujące, czy oczywiście potępiające Suskiego i to, że czy to dał się schakować, czy zachował się jako skończony kretyn, to jest jedno. Ale ja bardzo dużo też widziałem tweetów takich, że nie powinniśmy udostępniać tych tweetów dalej, czy wrzucać screenshotów, czy czegokolwiek. Tak, nawet tak. Nie dlatego, że jakby tylko chodziło o tą panią po prostu, nie? W sensie to nie jest okej. Okay. To po prostu nie jest okej wrzucanie czyichś zdjęć do internetu bez jego zgody. Czy to ubranych, czy nie. Po prostu to nie jest okej. Okay. No i to było strasznie słabe, no nie? Więc też ten haker, jeśli to był haker... wybrał strasznie niską, jakby wiesz, niską rzecz do zrobienia, do odwalenia na koncie Suskiego, żeby to zrobić.
To prawda.
Więc tylko też u mnie na moim to internecie bardzo szybko ucichło. W sensie jakby to było tak, że wiesz, no. Dzisiaj palił się też Kapitol, więc jakby to u mnie się pojawiło więcej razy.
Nie, no wiadomo, tak. No wiesz, odwołali Brzęczka jeszcze dzisiaj, co prawda ja nie jestem sportowy, ale to też było duże wydarzenie, tak. Więc jakby to duże, w ogóle dużo się dzisiaj działo. Ale właśnie chciałem cię zapytać o to, czy... Bo ja bardzo bym chciał, żeby wybrzmiało to, że to jest skurwysyństwo, nie? W sensie, tak, że tak. I że naprawdę bardzo mi jest szkoda tej pani. I jakby teraz są takie sprzeczne sygnały, bo ona w jednym wywiadzie powiedziała, że to nie są jej zdjęcia, w innym wywiadzie powiedziała, że to są jej zdjęcia, ale nigdzie ich nie publikowała. Jakby nie chcę dochodzić do tego, czy to są pani zdjęcia, czy nie są tej pani zdjęcia. Jakby bardzo mi jest po prostu tak po ludzku szkoda tej kobiety, która teraz po prostu, wiesz, będzie się to za nią ciągnąć, jest osobą publiczną, co jeszcze pogarsza jakby sytuację. Jeżeli kobieta chce pokazywać swoje zdjęcia full negliż, czy trochę negliż, whatever, jakiekolwiek zdjęcia swoje, to niech to będzie na jej zasadach. Koniec, kropka. Jeżeli chce pokazywać swoje ciało, to niech pokazuje i wszystko jest okej. Okay. Natomiast jeżeli nie chce, a chce robić sobie takie zdjęcia, proszę bardzo, niech sobie robi zdjęcia i chciałbym żyć w takim świecie, w którym dziewczyny mogą sobie robić nagie zdjęcia i nigdzie ich nie publikować i one nigdy nie ujrzą światła dziennego, bo tak po prostu powinien ten świat wyglądać.
Dokładnie tak, Wojtek. Jakby, no wiesz, nie mam nic do tak naprawdę do dodania. Zupełnie, bo to jest straszna sytuacja, nie? I...
No jasne. No ale wracając jakby, bo jeszcze ta myśl, która na początku chyba nie do końca dobrze jakby wytłumaczyłem, o co mi chodziło, że jakby biorąc tą sytuację i biorąc pod uwagę to, te plany z Ziobro dotyczące tego, że wiesz, że nie chcą oni tam nie chcą cenzury, tak, amerykańskich big techów, które będą decydować o tym, co w Polsce można czytać, czy nie.
W ogóle straszny podcast zrobił, ale z drugiej strony,
ja
kurczę, wiesz co jest najgorsze? W sensie, no. Dobra, zaczynam to. Jak byłem młodszy, to miałem coś takiego, że polityka mnie nie interesuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem jak się zrobiłem trochę starszy, to ta polityka zaczęła mnie interesować, bo stwierdziłem, kurde, jakby to są rzeczy, które są istotne na zasadzie, istotne w takim kontekście istotnym, ale dalej odległym. Na przykład, wiesz, istotne jest dla mnie to, żebyśmy traktowali na równi ludzi, bla, 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 nie? A teraz nagle się okazuje, że polityka i te wszystkie rzeczy one nie tylko są istotne na jakby taki długi zasięg, ale one są też istotne po prostu, bo dotykają mnie, czy w jakiś sposób też wpływają na mnie i to dość intensywne, no nie?
Mhm. I... tak, no zresztą w ogóle bardzo dotykają też tematu naszego podcastu.
No niestety, nie, no niestety.
No, bo mamy jakby... tu cyberbezpieczeństwo, tak, mamy tutaj tak. Właśnie...
No, to jest straszne, bo ja bardzo chciałem unikać tematów politycznych, jakby, wiesz, no bo to jest takie, w sensie to jest takie gówno, w które się nie chcę wchodzić, nie, jakby umówmy się, w sensie zwykle to jest takie szambo, jak ja widzę na przykład tematy, które się dzieją na forum, jest jakby jeden temat polityka, który jest wbrew pozorom dość kulturalny, jakby on, a tam jest 1000 starych postów w tym temacie, jakby on nie spadł z rowerka w tym momencie, bo ja tam rzucam okiem, czy tam generalnie coś wybucha, czy nie, i na razie nie wybucha. Pojawiają się też oczywiście w naszym, na Telegramie jakieś właśnie takie informacje, w sensie jakieś dyskusje na tematy polityczne. I próbuję, wiesz, ubijać na zasadzie, Jezus Maria, kto chce o tym czytać, to jest jakieś gówno i tak dalej. Tylko, że no kurczę, niektóre rzeczy po prostu ciężko jest uniknąć, nie? Ciężko jest na niektóre tematy nie rozmawiać, bo po prostu są na tyle ważne, czy na tyle duże i czy wpływają na tak wiele rzeczy, że naprawdę ciężko jest po prostu o nich nie rozmawiać. I to, wiesz, ja, to jest zabawne, ale rozmawianie o cyberbezpieczeństwie w tym momencie jest de facto tematem stricte politycznym. Czy rozmawianie w ogóle na temat forum naszego i tego, czy ja będę, jak się śmieję troszeczkę, że robię adminofaszyzm, ale jak wiesz, chodzi o to, że to, czy ja będę mógł, czy nie będę mógł usuwać kogoś z forum, to zacznie, to w sensie to jest rzecz, która właśnie w tym momencie jest, wiesz, jakby poddana pod dyskusję przez polityków. I to jest straszne. Więc, że straszne, no jakby to nie jest straszne, że ktoś poddaje ten temat pod dyskusję, tylko to jest straszne, jak to, jak zdajesz sobie z tego sprawę, że właściwie to dotyka każdej strony twojego życia, nie? W sensie, że nie może być, nie ma sytuacji, w której nie interesujesz się polityką, bo ona ci nie dotyczy. Po prostu nie interesujesz się polityką i dajesz innym ludziom podjąć decyzję na temat tego, co cię będzie dotyczyło i w jaki sposób. Nie? I to jest jakby straszne. I ja nie chcę wyjść oczywiście na starego pierdziela i nie chcę wyjść na jakiegoś takiego nawiedzonego człowieka, chociaż wiem, że w niektórych oczach mogę wyjść, ale no trudno. Ale czasami niektóre te tematy naprawdę trzeba porozmawiać. W sensie takie, że... No z tym Markiem Suskim, z tym hakiem, nie? Jakby to jest temat polityczny, od którego normalnie jeszcze ze 4 lata temu podejrzewam stroniłbym bardzo, powiedziałbym Wojtek, weź zostawmy to gówno, bo to jest polityka. A teraz jakby to jest taki temat, który jest dość, że ja widzę, że on jest ważny, żebyśmy o nim po prostu porozmawiali, nie?
Znaczy to myślę, że ważne tu jest też to, że niezależnie od tego, po której stronie politycznej to by się wydarzyło, to byśmy i tak o tym porozmawiali.
Tak, bo,
wiesz,
bo sytuacja jest taka, że no, zhakowanie konta jednego z głównych polityków danego kraju jest dużym wydarzeniem niezależnie od tego, kto to jest i jaki to kraj, nie?
Oczywiście, że tak. No. I teraz wrócę do tej swojej myśli. To jest trochę taki, wiesz, eksperyment myślowy, bym powiedział, ale... Popatrz na to, pojawia się ten projekt, że no nie może być cenzury w internecie, zachodnie firmy nie będą nam mówić, co może w Polsce być online, a co nie. I niedługo po tym, poniedziałek, konto Marka Suskiego jest zhakowane w taki sposób, że oczywiście on nie ma do niego dostępu, nie może się zalogować, pojawiają się tam treści, które są, no wiadomo, no... Jeżeli chodzi o regulamin Twittera, to one naruszają, moim zdaniem, te community guidelines, nie?
Oczywiście, bez uzań.
I teraz uwaga, gdyby, i teraz jakby, to dla mnie to jest taka trochę odpowiedź na ten zaproponowany projekt, bo moim zdaniem, nie wiem czy tak było, i natomiast jest to możliwe, że te tweety faktycznie zostały usunięte, ale nie przez Marka Suskiego, bo on nadal nie miał dostępu do konta wtedy, kiedy one
zniknęły. Tylko przez Twitter support dla ważnych osób.
Albo Twitter support dla ważnych osób, albo zostały zgłoszone przez społeczność jako nieodpowiednie i po prostu zostały usunięte.
Właśnie to dobre pytanie, w którą stronę to poszło, nie?
I jeżeli poszło w drugą stronę, to jest niesamowita jakby odpowiedź na to, co polski rząd w ogóle chce zrobić, nie? Że jakby, zobaczcie, bez tej moderacji
te tweety będą wisieć,
na koncie,
nie?
Marka Suskiego nadal wisiałyby te tweety. O to chodzi, nie? I Może to jest tylko eksperyment myślowy i nie wiem, czy osoba, która zrobiła to, co zrobiła, miała to w głowie i faktycznie to był jakiś, wiesz, trigger do tego, żeby to zrobić. Natomiast wybrała niestety bardzo niefajną metodę. Naprawdę, hakując konto Suskiego, można było tam napisać naprawdę dużo innych rzeczy. Natomiast to w jakiś sposób to zostało zrobione, to... Na przykład Andrzej Dupa i haha, to w ogóle jest bardzo dobry żart i wtedy by się też rozeszło. No ale wiadomo, że pewnie nie rozeszłoby się aż tak szeroko jak coś jak tak kontrowersyjnego jak zdjęcia, nie?
I powtórzmy to ostatni raz na zakończenie Skurwizyńskiego. Wojtku,
tak.
I ja myślę, że tym takim dość potępiającym podejściem do tego tematu możemy zakończyć nasz jezusowy odcinek. Trochę czarniejszy niż zwykle. Z drugiej strony, no czasami tak po prostu bywa. Natomiast chętnie oczywiście zaprosimy wszystkich do naszego After Darka, gdzie sobie porozmawiamy na bardzo różnych, dużo tematów, kucowanych i niekucowanych. Pamiętajcie właśnie, że możecie do tych patronów dołączyć. O, i pamiętajcie też o sklepiku. I
tak jest,
ja teraz Wojtek zrobię tylko coś takiego, że zobaczymy, czy ktoś przysłuchuje naszego podcastu do samego końca. Wiesz, co zrobię teraz, nie? I teraz, jeśli wpiszecie sobie ograniczona, zrobimy tak, że to będzie jedno użycie, albo zrobimy dwie osoby.
Okay.
Dwie osoby, które pierwsze użyją kodu i Wojtek, podawaj mi literki. Będziemy robić tak, że będziesz podawał mi literki, ja będę je wpisywał do kodu.
Dobrze.
Albo cyferki, literki, jak chcesz. Co chcesz, to mogę napisać.
Dobrze. S. Mhm. U. Mhm. S. Mhm. K. Mhm. I.
Dobra.
Dobre hasło?
Tak, no dobra, więc w takiej sytuacji chciałbym powiedzieć, że na kod Suski macie darmową dostawę, dwie osoby pierwsze.
Nie przeszło przez gardło prawie.
Jezus, dwie pierwsze osoby mają darmową dostawę z naszego sklepiku. Zapraszam oczywiście do zakupowywania. Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. To byliśmy my. Do usłyszenia.
Tak.
Ciao.
Bajo.
Jezus Podcast. O technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak zdrowe ciasto na diecie, które się okazuje być super smaczne i właściwie zupełnie nie smakuje, jakby było dietetyczne i jest wspaniałe. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.